Poranna rozmowa Radia Centrum.
Ze mną doktor habilitowana Agnieszka Łukasik-Turecka, politolog i medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pani profesor, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się bardzo wyraźnie. Dzień dobry panu.
Znakomicie. Oczywiście rozmawiamy dziś o tym, co się dzieje w koalicji rządowej. Wczoraj miało mieć miejsce zaprzysiężenie nowych ministrów. Miał wrócić Jarosław Gowin do rządu, pojawić się m.in. Grzegorz Puda czy Przemysław Czarnek. O tym, dlaczego zostało odwołane, raczej rozmawiać nie będziemy, bo to nie nasza działka, ale pani profesor, czy taki układ, takie porozumienie, które udało się wypracować, czy to jest rozwiązanie chwilowe, czy długotrwałe pani zdaniem?
Na ten moment wydaje się, że jednak rozwiązanie chwilowe. Zakładam tak, ponieważ od minionych wyborów widać wyraźnie, że w Zjednoczonej Prawicy iskrzy. W ostatnich wyborach Zjednoczona Prawica uzyskała nieco mniej głosów. Jednocześnie zostały wzmocnione mniejsze podmioty, mniejsze ugrupowania koalicyjne. Te podmioty niejako poczuły się tym samym silniejsze i biorąc pod uwagę takie naturalne zużycie partii rządzącej po kilku latach sprawowania władzy, plus do tego rosnące ambicje tych mniejszych podmiotów, no, daje mi, pozwala niejako wnioskować o tym, że raczej mowa o takim chwilowym rozwiązaniu. Ono będzie utrzymywało się do tego momentu, do którego wszystkie podmioty wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy będą czuły, że taki układ jest dla nich korzystny. Natomiast no, podkreśliłabym te rosnące ambicje podmiotów z jednej strony, a właśnie z drugiej takie naturalne zużycie partii rządzącej. I to są dla mnie takie przynajmniej dwie przesłanki, które świadczą o tym, że za jakiś czas możemy jednak mówić o kolejnym konflikcie. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że po tych ostatnich perturbacjach, po tym ostatnim konflikcie wokół osoby Zbigniewa Ziobry, my się tak na tym skupiliśmy w ostatnim czasie. Należy pamiętać, że przecież taki pierwszy czy wcześniejszy, może nie pierwszy, ale taki wcześniejszy też duży konflikt, to był konflikt wokół wyborów 10 maja i zablokowanie tych wyborów przez Jarosława Gowina i jego ugrupowanie. Także to wszystko wskazuje jednoznacznie na to, że co jakiś czas będziemy mogli się spodziewać tego typu konfliktów i kwestia tutaj, tak, tu można sobie postawić pytanie, na ile te konflikty będą do załagodzenia, do jakiegoś dogadania się partnerów koalicyjnych, a na ile rzeczywiście będą szły w kierunku na jakiegoś rozbicia Zjednoczonej Prawicy.
Właśnie przy temacie porozumienia ugrupowania Jarosława Gowina chciałbym się na chwilę zatrzymać. Czy ugrupowanie Gowina wychodzi pani zdaniem z całej tej sytuacji obronną ręką, bo sporo się zmieniło, jeśli patrzymy na obsadę właśnie z tego środowiska, bo wraca do rządu Jarosław Gowin. W rządzie najprawdopodobniej zabraknie natomiast Jadwigi Emilewicz, która chyba gdzieś tam już jedną nogą w PiSie jest po głosowaniu nad ustawą w sprawie zwierząt.
Tak, podpisałabym się pod taką opinią, którą przed chwilą pan wygłosił. Rzeczywiście na ten moment wydaje się, że Jarosław Gowin i jego ugrupowanie wyszło obronną ręką. Proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Gowin to polityk, który jest w stanie zrobić zwrot o 180 stopni. To polityk nie do końca przewidywalny, jeśli chodzi o różne zachowania. To znaczy tą przewidywalność widać w kontekście tego, jak on postrzega interes danego własnego ugrupowania w danym momencie. Niemniej jednak no możemy zakładać, że to wyjście obronną ręką jest też tymczasowe. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński tak łatwo nie zapomni tej sytuacji majowej i zablokowania przez Jarosława Gowina wyborów. No kwestia tego, czy rzeczywiście będziemy świadkami jakoś w najbliższym czasie rozliczenia tamtych zachowań, czy no, Jarosław Gowin i jego ludzie będą niejako potrzebni Zjednoczonej Prawicy i to rozliczenie tamtych majowych wydarzeń zostanie gdzieś przesunięte na później.
Pani profesor, czy skurczenie rządu to jest pewien zamysł, pewna polityka na to, aby władzę centralizować, czy to jest raczej jednak pomysł na to, jak łatwo pozbyć się koalicjantów z resortów, tak aby mieli ten zakres władzy de facto mniejszy?
Moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. Ja to skurczenie rządu, jak to pan określił, odbieram z jednej strony jako ograniczenie resortów dla koalicjantów, ale z drugiej strony też próba centralizacji władzy. Nie chodzi tutaj moim zdaniem o jakąś oficjalną zmianę struktury, ale też niejako takie łatwiejsze zarządzanie ministerstwami poprzez zarządzanie ministrami. Zwróćmy uwagę, że w skład rządu w tym momencie, jeśli oczywiście mówimy o sytuacji już niejako po zaprzysiężeniu, tak? Jeśli rzeczywiście do tego zaprzysiężenia dojdzie w takim składzie, jaki jest zapowiadany, to zwróćmy uwagę, że wejdzie w jego skład cała paleta liderów Zjednoczonej Prawicy. Wejdzie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin. To rzeczywiście najwięksi liderzy Zjednoczonej Prawicy. Tutaj opozycja od dłuższego czasu dopominała się, żeby Jarosław Kaczyński rzeczywiście nie zarządzał z tylnego fotela, tylko odpowiadał za politykę, za którą tak naprawdę stoi. I więc niejako ten postulat został spełniony. Natomiast tutaj też ciekawe, myślę, do obserwacji nie tylko dla politologów, ale i innych ważnych obserwatorów polskiej sceny politycznej będzie to, jak taki rząd będzie funkcjonował, bo z jednej strony będziemy mieć takiego formalnego lidera Rady Ministrów, myślę tutaj o premierze Morawieckim, z drugiej strony będziemy mieć w składzie rządu faktycznego przywódcę, czyli Jarosława Kaczyńskiego.
No i właśnie pytanie, czy Jarosław Kaczyński bardziej będzie przeszkadzał Mateuszowi Morawieckiemu, ponieważ podwładny będzie szefem na swój sposób, czy jednak Zbigniewowi Ziobrze? Kogo bardziej ten układ może boleć, pani zdaniem?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym podkreślić, że nie sądzę, żeby wejście Jarosława Kaczyńskiego w skład rządu przyczyniło się do jakiegoś diametralnej zmiany wpływu na ten rząd. Bo tak jak powiedziałam, to, że miał wpływ, to myślę, że każdy się z tym zgodzi. Natomiast tutaj zamiast tego zarządzania, mówiąc kolokwialnie, z tylnego fotela, będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady Ministrów. Odpowiadając na pana pytanie, kogo wzmocni? Formalnie wydaje się, że wzmocni Mateusza Morawieckiego, bo obserwując wydarzenia widać wyraźnie, że ku takim działaniom to wszystko zmierza, żeby ze strony Jarosława Kaczyńskiego był wzmocniony premier, a osłabiony Zbigniew Ziobro. Ale w praktyce skłaniam się ku takiej tezy, że to tak naprawdę będzie osłabienie obu polityków, bo oczy przecież wszystkich ministrów nie będą podczas takich posiedzeń zwrócone na tego formalnego lidera, czyli premiera Mateusza Morawieckiego, tylko jednak na Jarosława Kaczyńskiego. Zatem może być tak, że to osłabienie, czyli wejście tak silnej osobowości i faktycznego przywódcy Zjednoczonej Prawicy w skład rządu, w praktyce może osłabić obu przywódców, o których pan wspomniał.
Pani mówi, że niewiele w zasadzie taki układ może zmienić w rządzie. W takim razie dlaczego Jarosław Kaczyński decyduje się na objęcie taki wicepremiera? No bo w zasadzie benefity są małe. Uczestnictwo w Radzie Ministrów, w obradach Rady Ministrów. Myślę, że dałoby się to jakoś rozwiązać inaczej, zamiast brania na siebie chociażby odpowiedzialności konstytucyjnej.
Trudno powiedzieć, to myślę, że na to pytanie najlepiej by odpowiedział sam Jarosław Kaczyński, ale wydaje się właśnie, że konflikt, którego byliśmy w ostatnich tygodniach świadkami, konflikt wokół Zbigniewa Ziobry, posunięć jego ugrupowania w poszczególnych głosowaniach doprowadził do tego, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński zdecydował się już wejść w te formalne struktury, tak, czyli wejść w skład Rady Ministrów. I ja ewidentnie wiążę to z tym wydarzeniem, z konfliktem między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, z pewnym takim już na razie jeszcze nie faktycznym, ale już takim taką sytuacją, w której poszczególni liderzy przymierzają się do powolnego dzielenia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Wydaje mi się, że z tymi wydarzeniami powinniśmy wiązać decyzję Jarosława Kaczyńskiego.
Pani profesor, na koniec nie można nie poruszyć tematu Przemysława Czarnka, który rozgrzał media, rozgrzał kontrowersje wszelakie w ostatnim czasie. Ma objąć tekę ministra edukacji i nauki. Po co powoływać do rządu polityka tak wyrazistego, który niesie za sobą na tyle dużo negatywnego elektoratu, szczególnie na takie stanowisko, które raczej do tej pory unikało kontrowersyjnych twarzy, no może Roman Giertych, ale to już blisko 15 lat temu.
Tak, wydaje mi się, że owa wyrazistość, o której pan wspomniał, była właśnie przyczyną, która tak naprawdę, o której możemy mówić w związku z tą nominacją. Ja tutaj również nominację pana posła Czarnka, za chwilę ministra Czarnka, wiązałabym właśnie z próbą osłabienia Solidarnej Polski i pozycji Zbigniewa Ziobry. Zwróćmy uwagę, że w ostatnim czasie to Solidarna Polska była tak tożsamościowo mocniejsza. Myślę tutaj w porównaniu z Prawem i Sprawiedliwością. I stąd prawdopodobnie decyzja, aby również z szeregów Prawa i Sprawiedliwości wystawić osobę tak bardzo wyrazistą, bardzo konkretną w swoich poglądach, tożsamościowo mocną, tożsamościowo bardzo, bardzo na prawo i niejako tak to odbieram, niejako w celu właśnie osłabienia tej takiej mocnej tożsamościowo Solidarnej Polski. Moim zdaniem to również jest jeden z elementów tej takiej strategii osłabienia koalicjanta, który w ostatnich tygodniach próbował pokazać swoją siłę.
Bardzo pani dziękuję. Moim gościem była doktor habilitowana Agnieszka Łukasik-Turecka, politolog i medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję raz jeszcze.
Bardzo dziękuję.
I zapraszam od razu na jutrzejszą poranną rozmowę Radio Centrum w imieniu Maćka Sampolskiego. Dziękuję, do usłyszenia.
Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.